Dobry wieczór. Historia, jakiej nie znacie, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Dzisiaj naszym gościem będzie profesor nadzwyczajny Wydział Historyczny UAM, doktor habilitowany Bartosz Korzeniewski.
Dobry wieczór.
W ramach zainteresowań pana profesora znajdują się również tematy naszej dzisiejszej rozmowy. Pamięć zbiorowa, rozliczenia z przeszłością w państwach posttotalitarnych, ale przede wszystkim polityka historyczna w Polsce i w Niemczech. I od razu moje pytanie do pana profesora. Jaka jest ta polityka historyczna Niemiec?
Rozumiem, że pyta pani głównie w kontekście ostatniego oświadczenia dotyczącego polskich spraw, polsko-żydowskiego sporu czy konfliktu pamięci wokół noweli ustawy o IPN, o oświadczeniu Ministerstwa Zagranicznych Niemiec z partii SPD, co warto tutaj podkreślić, bo właśnie jeśli mówimy o polityce historycznej Niemiec, to bardzo trudno jest mówić ogólnie o tej polityce historycznej. Lepiej byłoby po pierwsze mówić o polityce historycznej poszczególnych kanclerzy, a od jakiegoś czasu mamy do czynienia z Wielką Koalicją w Niemczech. W związku z tym sprawa jest jeszcze bardziej złożona, ponieważ polityka historyczna SPD to zupełnie coś innego niż polityka historyczna CDU czy CSU. W odniesieniu do tego oświadczenia mogę powiedzieć, że przyjąłem je z bardzo dużym zadowoleniem, ale też bez zdziwienia, ponieważ już od około 20 lat takim konsensusem podstawowym w Niemczech Zjednoczonych jest przyjęcie na siebie pełnej odpowiedzialności za zbrodnie dokonane przez nazistów, przez Niemców w czasie II wojny światowej i wcześniej. W związku z tym to oświadczenie wpisuje się jakby w tą politykę historyczną Niemiec, szczególnie prowadzoną przez SPD, bo trzeba tutaj powiedzieć, że nie przez przypadek mówię o 20 lat, ponieważ wcześniej nie było to takie jasne. Ja się szczególnie zajmowałem polityką historyczną rządów kanclerza Kohla, co jest bardzo interesującym, złożonym tematem badawczym, i kanclerz Kohl dochodził do władzy, tutaj tylko tak krótko nadmienię, w 1984 roku pod hasłem, bardzo ciekawym hasłem, odnoszącym się też do polskich sporów o politykę historyczną, mianowicie pod hasłem zwrotu duchowo-moralnego. Zawsze to podkreślam, że gdyby w Polsce ktoś w latach 90., 2000 lub ostatniej dekady posługiwał się takim terminem, zwrot duchowo-moralny, w odniesieniu do historii, do pamięci, no to mówiąc krótko, bardzo mocno zostałby rozjechany, mówiąc tak kolokwialnie, tak?
Na wypowiedź pana ministra spraw zagranicznych musieliśmy jednak troszeczkę poczekać. Nie od razu Niemcy wypowiedziały się w tej sprawie. W międzyczasie, na początku, rozegrała się ogromna batalia medialna.
To są reguły jakby nie niemieckie, tylko w ogóle reguły dyplomacji. Musiano troszeczkę poddać to może refleksji, może specjalnie troszeczkę odczekano. Myślę, że jak najbardziej jest to zrozumiałe, że Niemcy nie chcieli się wypowiadać w pierwszych dniach tego sporu. Zresztą nie przesadzajmy z skalą tego sporu. Myślę, że Niemcy mają o wiele bardziej dla siebie ważne problemy, mianowicie rozmowy koalicyjne w sprawie utworzenia rządu. Także myślę, że to było całkowicie naturalne opóźnienie. Natomiast wracając do głównego tematu naszej audycji, o tyle jest to godne przyjęcia z zadowoleniem, że bardzo mocno, myślę, skomplikowało argumentację strony izraelskiej. Nie, żebym tutaj się cieszył z tego szczególnie, bo jestem, że tak powiem, badaczem bezstronnym. Natomiast rzeczywiście, jak możemy zaobserwować, po tym oświadczeniu argumentacja strony izraelskiej straciła impet.
Od strony niemieckiej wiemy, kto jest winien. Dlaczego jest taki opór po stronie izraelskiej, aby bycie współofiarą mogło należeć się Polsce i Polakom?
No jest to temat bardzo ciekawy i złożony. Ja się nim zajmowałem już 15 lat temu, pisząc moją pracę doktorską o politycznych rytuałach pokuty, czyli mówiąc krótko o modzie na przepraszanie i kontekstach kulturowych tego zjawiska. No więc odwołałbym się tutaj, w odpowiadając na to pytanie, do pewnych mechanizmów pamięci, pamięci zbiorowej, takich uniwersalnych mechanizmów, nie dotyczących tylko Niemców, Żydów czy Polaków. Przede wszystkim, jak doszło do tego, pokrótce, że Holokaust został wykreowany, tu świadomie mówię o wykreowaniu, przez Izrael do miary takiego mitu absolutnego zła we współczesnym świecie.
I mitu założycielskiego Izraela w pewnym sensie.
Nie do końca, ponieważ historycznie właśnie przez pierwsze 20 lat do lat 60., do roku, no wczesnych lat, połowy lat 60., panowało całkowite milczenie na temat zagłady w Izraelu. Tom Segev, przełożony już na polski książce Siódmy Milion. Siódmy Milion to jest ten milion właśnie, który jakby jest w Izraelu, Żydów, którzy założyli państwo Izrael. Przypomnę, rok 408. I przez 15 lat panuje absolutne milczenie na temat Holokaustu, tak?
Ocalali z Holokaustu, byli w Izraelu traktowani, poddani pewnemu ostracyzmowi, dlatego że nie pasowali do modelu nowoczesnego Izraelczyka, który jest silny, zdolny.
Oczywiście, no przede wszystkim to był mit bohaterów. Był mitem założycielskim państwa Izrael, co jest całkowicie zrozumiałe, ponieważ to państwo jest otoczone jak żadne inne państwo przez wrogów, a wtedy na początku, w latach 40. w ogóle przecież nie wiadomo było, czy przetrwa, tak? Raczej powiedziałbym, że wszystko wskazywało, że nie przetrwa to państwo, tak? Samą swoją siłą, swoją mądrością polityczną i tak dalej, wojskowym kunsztem państwo Izrael się utrzymało, ale miało to swoje konsekwencje, tak? No właśnie takie, że ludzie ocaleli z zagłady, absolutnie niedobrze się czuli w Izraelu, ponieważ raz, że nie chcieli mówić o tym, część, no bo to była trauma, to jest też całkowicie zrozumiałe. Jak się przeżywa taką traumę w sensie postpamięci, czyli drugiego pokolenia, no bo ci rzeczywiste ofiary po prostu zginęły, tak? Oni nie mają głosu, bo oni zginęli. Natomiast jeśli chodzi o to drugie pokolenie, ci uratowani w Polsce, w Związku Radzieckim i gdzie indziej pojechało do Izraela, to oni najpierw nie mieli ochoty o tym mówić, a jeśli mieliby o tym mówić, to nikt ich nie słuchał, ponieważ właśnie, tak jak pani słusznie powiedziała, nie pasowali do obrazu Izraelczyka, Żyda, który był potrzebny wówczas. Dopiero proces Eichmanna, czyli konkretny fakt, przypomnę, że to agenci Mossadu namierzyli, w zasadzie porwali Eichmanna, zbrodniarza wojennego, jednego z największych sprawców zagłady, i dopiero polityczne przyczyny spowodowały, że ówczesne rządy państwa Izrael zaczęły o tym mówić i zaczęły kreować mit Holokaustu jako taki mit absolutnego zła w świecie. Poza sferą faktów historycznych nałożono, wykreowano pewien mit polityczny w celach głównie politycznych, no, korzyści. To jest też całkowicie zrozumiałe, że przeszłość niesie pewien kapitał moralny. Kapitał moralny w świecie dyplomacji, w świecie politycznym może również bardzo dobrze skutkować nie tylko na polepszenie pozycji międzynarodowej danego państwa, ale również przekłada się na kapitał ekonomiczny, tak? Czy kapitał symboliczny.
Jak już rozmawiamy o tak trudnych tematach i rozmawiamy o ofiarach Holokaustu, to wykorzystajmy ten moment na to, żeby przypomnieć też inne ofiary Holokaustu, które nie są tak często przywoływane jak naród żydowski.
No właśnie, będąc w Berlinie, mogą państwo wstąpić po wizycie i zobaczeniu pomnika pomordowanych Żydów w wielkości stadionu piłkarskiego, co sami Niemcy przez 10 lat debatowali, czy tak w ogóle wypada, żeby w centrum Berlina był tak ogromny pomnik, memorial ku czci pomordowanych Żydów. Kawałek dalej, według mnie o wiele bardziej przejmujący, kameralne miejsca pamięci, malutkie, ze ściszoną muzyką w kameralnym parku, poświęcone cyganom czy Romom, ofiarom Hitlera. A przypomnijmy, że procentowo to właśnie Romowie, cyganie ponieśli największą ofiarę, czy byli największą ofiarą Hitlera, ponieważ procentowo ich zginęło nieco więcej niż procentowo zginęło nawet samych Żydów. Ale jest duży kontrast między sposobem, no kontrast to jest małe słowo, tak? Jest przepaść pomiędzy sposobem upamiętniania Holokaustu a Żydów, a sposobem upamiętniania zagłady cyganów. Tu jest też sam problem z tym słowem Holokaust, tak? Bo gdybym powiedział to na antenie Radia Izraelu, użył słowa zagłada cyganów czy Romów, no już byłoby to bardzo źle przyjęte, ponieważ samo słowo zagłada, czy samo słowo Holokaust, najchętniej zostałoby zarezerwowane przez Żydów tylko i wyłącznie do zagłady Żydów. Czego znowuż przykładem, króciutko tylko powiem, jest na przykład zagłada Ormian przez Turków, tak? Które absolutnie nie wolno o tym mówić, nie tylko dla Turcji, dla rządu tureckiego, bo protestuje, to jest bardzo dobry przykład skutecznej polityki historycznej Turcji, ale również nie powinno się używać, czy Żydzi sobie nie życzą, żeby w ogóle używać tego słowa do jakiegokolwiek aspektu zagłady, czystki etnicznej, czy czegokolwiek innego. Tak, to jest wszystko, ludobójstwo jest tylko zarezerwowane dla ludobójstwa Żydów.
Powróćmy może do praprzyczyny tej naszej rozmowy dzisiaj, czyli rozpętania pewnej burzy medialnej wokół nowelizacji ustawy IPN-u, która ma penalizować publiczne i wbrew faktom mówienie o polskim udziale w zbrodni nazistowskiej.
No, znając mechanizmy medialne, to mniej się dziwię, ale tak naprawdę można by się mocno zdziwić temu, dlaczego aż tak bardzo nas to nurtuje, interesuje czy bulwersuje. Ponieważ, tak przekornie powiem, bo sprawdziłem, nie jestem ekonomistem, ale wymiana handlowa z państwem Izrael to 0,2% całej wymiany zagranicznej Polski. To oczywiście nie tylko to jest ważne w świecie, ale nie ukrywajmy, że mierzy się miarą tej wymiany handlowej ważność stosunków z danym państwem. Rozumiem, że inne względy zadecydowały, że dla nas, Polaków, też tak bardzo jest to ważne, stosunki z Izraelem. Oczywiście te względy symboliczne, ale to też jest dosyć taki według mnie śliski temat, ponieważ jakby zapytać w takim razie kogoś wprost, dlaczego to jest takie strasznie ważne dla nas, ta kontrowersja, że media używają słów największy kryzys dyplomatyczny po 1989 roku i innych, tak? Również media prawicowe może nie używają takich słów, ale no, bardzo dużo o tym mówią w kontekście kryzysu dyplomatycznego. A przecież jakbym kogoś zapytał wprost, dlaczego stosunki z Izraelem są tak ważne, no to ciekaw jestem odpowiedzi, bo gdyby ktoś zaczął sugerować, że jest to tak ważne mimo tej nikłej wymiany handlowej, ponieważ Żydzi odgrywają ważną rolę w świecie, mówiąc oględnie, albo też w niektórych przypadkach można by pewnie wprost usłyszeć odpowiedź, a przynajmniej głośne myślenie, że Żydzi rządzą światem, jest taki mit, to, przepraszam bardzo, jest to mit antysemicki, tak? Jak najbardziej, to jest przejaw antysemityzmu. Jeżeli byśmy twierdzili, że Żydzi są dla nas tacy ważni, ponieważ trzeba uważać, bo tu Amerykanie, bo Stany Zjednoczone, bo Żydzi przecież rządzą światem. To jest bardzo antysemicki argument, w związku z tym tak naprawdę pozostawiam to pytanie bez odpowiedzi. Gdybyśmy mieli taki spór z Niemcami lub ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Francją, czy z Wielką Brytanią, moglibyśmy tak mówić. Natomiast ten kryzys został jakby wykreowany sztucznie, mogło go w ogóle nie być, gdyby nie pewne okoliczności wewnątrz polityczne izraelskie, tak? Gdyby nie wpis, mówiąc konkretnie, pana Lapisa, czyli przywódcy opozycji w Izraelu. Tam jest skomplikowana sytuacja. Języczek uwagi dla istnienia rządu premiera Netanyahu to jest kilku posłów, którzy, jak to skuteczna opozycja, cały czas są kuszeni czymś, ażeby z tego rządu wyszli i mogliby stworzyć rząd z opozycją. Myślę, że dlatego właśnie podjęto ten temat w Izraelu jako po prostu taką potyczkę wewnętrzną, żeby zrobić wszystko, co możliwe, utrudniając życie rządowi Netanyahu. Skoro tak opozycja powiedziała ustami swojego przywódcy, no to oczywiście premier Netanyahu musiał, chcąc nie chcąc, musiał po prostu, taka jest logika polityczna, zareagować też równie ostro. Czy skutecznie? Mam duże wątpliwości, ponieważ wydaje mi się, że tak naprawdę Izrael bardzo dużo stracił na tym sporze, natomiast Polska, wbrew kasandrycznym przepowiedniom dużej części mediów, bardzo dużo zyskała, ponieważ ta sprawa została nagłośniona i co z tego, że została nagłośniona tak, że niektórzy na złość, a niektórzy dając jakiś chwytliwy nagłówek prasowy piszą polskie obozy zagłady, ale przecież zaraz potem piszą, jaka jest prawda. Na pewno nie przyniosło nam to ujmy, a wręcz przeciwnie, konsekwentna, przemyślana i zdeterminowana postawa polskiego rządu połączona z bardzo dużą ofensywą edukacyjno-medialną. Pierwszy raz rząd rządzi od niedawna, rząd premiera Morawieckiego, ale mieliśmy przykład właśnie jak skutecznie i jak dużo czasu i wysiłku poświęcono temu, żeby wytłumaczyć rację Polski, ale bez ustępowania, bez cofania się, tylko próbowano i będzie się próbować dalej wytłumaczyć rację Polaków, ale w taki sposób, żeby wreszcie do pewnej części zainteresowanej Polską elit zachodnich dotarło to, jaka była prawda o tym, że Polacy nigdy nie można ich określić jako współwinnych zagładzie, tak? Polacy, państwo polskie, naród polski, co innego, poszczególne jednostki, takiej sytuacji, jaka była w czasie okupacji, znaleźli się również pojedynczy Polacy, którzy chcieli albo zarobić na Żydach, albo rzeczywiście ich nienawidzili, bo jakiś margines taki też był, tak jak poszczególni Niemcy, poszczególni Amerykanie i poszczególni Żydzi popełniają przestępstwa i zachowują się niegodnie w sytuacjach wojny, tak? To jest całkowicie naturalne, ale oczywiście, że polska strona ma tutaj rację, że Polacy nigdy nie, ani nie kolaborowali, ani nie przyczynili się do zagłady Żydów. A co ciekawe jeszcze, powiem, że to był w zasadzie jedyny naród, który miał takie podejście, ponieważ spójrzmy, nie chciałbym dolewać oliwy do ognia, ale spójrzmy, jak zachowali się Litwini, jak się zachowywali w czasie okupacji Ukraińcy, ile ich fizycznie mordowało Żydów, współmordowało razem z Niemcami. No, chciałbym zobaczyć te debaty, te dyskusje i to bicie się w piersi Ukraińców czy Litwinów. Nie chcemy drażnić sąsiadów, ale rzeczywiście Ukraińcy mordowali Żydów razem z Niemcami. Co więcej, to właśnie rękoma ukraińskimi ogromna ilość Żydów została wymordowana przez Niemców. Specjalnie tak mówię, ponieważ no, oczywiście też Niemcy tym kierowali i umożliwiali to, tak? A jeszcze jedno powiem. Byłem przed laty w 2001 roku w Muzeum Żydowskim, Starym Muzeum Żydowskim w Wiedniu. I widziałem tam interesującą, przeciekawą wystawę o zbrodni w Chludowej. W Wiedniu grupa Żydów, oni wsiedli na statek i mogli się uratować z sytuacji coraz bardziej się pogarszającej wobec Żydów w Europie. Tyle tylko, że nikt nie chciał ich przyjąć. Pierwsi odmówili Anglicy. Oni chcieli wypłynąć tym statkiem do Palestyny. Było to możliwe. Niemcy nie przeciwdziałali, tak? Ale Anglicy się nie zgodzili z swoich tam powodów wewnętrznych, tak? Nikt ich nie chciał przyjąć i oni tym statkiem takim wycieczkowym powiedzmy, już nie pamiętam jaka liczba, ale bardzo duża, kilkaset tych Żydów wypłynęło i tułało się najpierw po wodach europejskich. W końcu po ogromnej ilości starań Żydzi załatwili u Anglików, że do 17 roku życia dzieci mogą dostać wizy do Palestyny. I wtedy na tej wystawie jest taka wielka sala, gdzie do góry nad sufitem są wypisane nazwiska wszystkich ofiar dwoma kolorami, tak? Na czarno większość, a co czwarta, co piąta osoba jest w innym kolorze, to są ci uratowani. Dlaczego to do 17 roku życia? Po prostu Anglicy się zgodzili na to, żeby, nie wiem, 15% wiz wydać wobec ilości osób zgromadzonych na tym statku. Co Żydzi mądrzy, przewidujący i myślący długofalowo postanowili, obliczyli ilość, stwierdzili do 17 roku, ratujmy swoje dzieci. No, wystawa jest wstrząsająca i po prostu oni uratowali tych, którzy załapali się poniżej tego 17 roku życia. Wszyscy inni w Chludowej zostali rozstrzelani przez Niemców. O wiele więcej mogli zrobić Anglicy, o wiele więcej mogli zrobić Amerykanie w czasie wojny, żeby uratować Żydów. Zupełnie o tym się nie mówi. Nie przebiłaby się ta prawda dzisiaj, jakbyśmy my, właściwie Anglikom, o tym przypomnieli. A to właśnie Polak Jan Karski próbował jako pierwszy powiadomić i powiadomił łącznie z prezydentem Rooseveltem o tym, co się dzieje w Polsce. Nikt mu nie chciał wierzyć i prezydent Roosevelt nie zrobił nic. uważał, że on tak mówi, ponieważ jest antysemitą, ponieważ Polacy są antysemitami, ponieważ, i tu trzy kropek, właśnie to, co się w tej chwili przy okazji tego sporu uruchamia się na zasadzie stereotypu, jak myślą o Polakach. Po prostu Rooseveltowi nie chciało się wierzyć, że takie coś jak zagłada ma miejsce, że Karski mówi, naoczny świadek tego, tak? Przypomnijmy, naoczny świadek, że mówi prawdę, ponieważ myślał, że on przesadza, że Polacy nie lubią Żydów i tak dalej. Roosevelt mógł pomóc wtedy Żydom? Mógł pomóc. Ograniczyłaby się liczba ofiar? Znacznie by się ograniczyła liczba ofiar, tak? To jest tylko jeden przykład. Ta wystawa, wstrząsająca wystawa, no naprawdę pokazała, że już 15 lat temu, 20 lat temu, już na Zachodzie toczyła się debata o tym. Ta wystawa miała miejsce, przypomnę, w Muzeum Żydowskim w Wiedniu, tak? I była wymierzona jej oskarżycielski ton nie w Polaków, nie w Niemców, bo to było oczywiste, że Niemcy mordowali, tylko niedwuznacznie w Anglików, którzy mogli uratować całą ludność żydowską zgromadzoną na tym statku. Niestety nie zrobili tego, a mogli.
Wspominaliśmy przez chwilę o polityce wewnętrznej Izraela, ale jednak padły słowa tutaj w Polsce, ambasador Izraela w Polsce, oburzające słowa. Największy obóz powstał na terenie Polski dlatego, że Polacy mieliby być przychylni pomysłowi obozu zagłady dla Żydów.
To już jest kompletna bzdura, ponieważ ja się dziwię troszeczkę, że politycy, nawet politycy prawicowi, nie podjęli pewnego jednego bardzo ważnego argumentu. Przypomnę, że Oświęcim był na terenie III Rzeszy. Oczywiście były to tereny odebrane Polsce po 1 września 1939 roku, ale przecież gdyby ten argument o tym, że Polacy byli przychylni zagładzie, w związku z tym Hitler specjalnie ulokował na terenach polskich obozy, w tym ten największy obóz, symbol zagłady, jakim był obóz w Auschwitz, przecież gdyby tak miało być, to by go ulokował 50 kilometrów dalej, czy 100 kilometrów dalej za granicą, czyli na terenie Generalnej Guberni, gdzie byli Polacy. W terenach wcielanych do III Rzeszy byli Polacy, ale miało ich tam nie być. A już przecież od 1940 roku byli wysiedlani, tak? Tak samo jak z Wielkopolski. W związku z tym parę lat i by na terenach dookoła obozu w miejscowości Oświęcim nie było żadnego Polaka, tak? W związku z tym bardzo się dziwię, że nie padł ten argument w debacie publicznej, który by bardzo jasno wskazał absurdalność tego argumentu. Powiem tyle, ja swoich studentów tutaj na etnologii uczę od wielu lat, że to nie było tak, że Hitlerowi zależało na tym, żeby wokół obozów zagłady byli Polacy. Nie, jemu zależało, żeby nie było tam ludzi, żeby to było jak najmniej świadków, a już na pewno nie lokował obozu Auschwitz wśród Polaków na terenie III Rzeszy, gdzie Polacy mieli zniknąć, tak? Szkoda, że ten argument nie został podjęty. Wśród naukowców to jest oczywistość. Przypomnę, że tutaj są jeszcze ciekawe okoliczności. Na początku 1940 roku, kiedy utworzono obóz w Oświęcimiu, a na terenie tego obozu, jakby dobudowano drugi, tak, na gruncie tego obozu stworzono obóz zagłady, przypomnę, zagłada urodziła się nie jako jedna myśl w głowie Hitlera wprowadzona po 1 września czy po 1 października 1939 roku nagle. On nie wiedział w 1939 roku, na początku 1940, że będzie zagłada. Nikt nie wiedział, tak? Ponieważ zagłada się rozwijała jako pewna najpierw myśl, a potem jako pewien mechanizm. W 1942 roku było wiadomo, że Żydzi zginą. Wcześniej ani Żydzi, ani Niemcy, ani sam Hitler nawet pewnie nie przypuszczał, że owszem, chciał ich pozbyć się Żydów, ale wtedy mówiono co najwyżej, zaczęto mówić o wysiedleniu na Madagaskar, o pozbyciu się z Niemiec, tak? Potem z Europy dopiero wybuch wojny w 1941 roku z Rosją Radziecką był momentem przełomowym, ponieważ nie można było pozbyć się tych rzesz Żydów, którzy byli zresztą na terenach zagarniętych przez, głównie na terenach zagarniętych przez Związek Sowiecki po 17 września 1939, na terenie byłej Polski, tak, czyli II Rzeczpospolitej i dalej kolejnych terenów podbijanych przez Niemców. Coś trzeba było zrobić, dosłownie coś trzeba było zrobić z masami Żydów, którzy wpadali w ręce Niemców. Tak. Nie dało się już wysiedlić, nie dało się ich pozbyć inaczej niż mordując ich, tak? A że Niemcy, naród ekonomiczny, zawsze podkreślam, bardzo mi brakuje takich argumentów w debacie o tym, co się działo w czasie II wojny światowej, co robili Niemcy. bez odwołania się do ich zmysłu ekonomicznego, bo przypomnę, oni nie wymyślili, nie przeprowadzili zagłady po to tylko, żeby dać satysfakcję Hitlerowi, żeby zrealizowała się jego myśl, tylko najpierw od czego zaczęli? Od ograbienia Żydów, tak? I wzniesienia na zabranym majątku Żydom swojego dobrobytu, chwilowego na szczęście w czasie wojny, tak? Więc z przyczyn ekonomicznych zaczęto myśleć powoli, udoskonalać metody zabijania i tak dalej, i tak dalej. I tak narodziła się koncepcja obozów zagłady. Ale wracając do tego argumentu, no nie mógł Hitler utworzyć obozu zagłady w Auschwitz w roku 40. Tam najpierw w Oświęcimiu były koszary Wojska Polskiego w czasie II Rzeczypospolitej. Niemcy tam weszli, stwierdzili, dobrze, zrobimy tu obóz jeniecki. Z przyczyn praktycznych stwierdzili, że muszą gdzieś ulokować więźniów politycznych Polaków, bo Polacy byli pierwszymi ofiarami i głównymi, jedynymi na początku tego obozu. I z przyczyn również praktycznych zadecydowano, mimo że opinie były, przyjechała specjalna komisja do Oświęcimia, stwierdziła, nie, nie robimy tu obozu. Już dokładnie daty nie podam, ale to był bodajże 41-42 rok. I tak naprawdę opinie niemieckie były podzielone, czy dobrze, żeby tam coś więcej tworzyć niż tylko obóz koncentracyjny, czy nie. W końcu zwyciężyła idea, żeby tam zrobić obóz zagłady. No Hitler nie mógł w 1939 roku, na początku 1940 roku, chcieć ulokować wokół Polaków obozu na terenie III Rzeszy i w dodatku jeszcze obozu zagłady, a sam nie wiedział o tej zagładzie, no to jest kompletny absurd, tak? Szkoda, że ten argument nie padł w polskich odpowiedziach na te argumenty izraelskie.
Z historii wróćmy jeszcze na chwilę do teraźniejszości. Większość mediów w Polsce ma kapitał niemiecki.
Sytuacja, w której większość rynku medialnego nie jest w rękach Polaków, nie sprzyja temu, ażeby w sytuacji takiego konfliktu pamięci był w sposób prawidłowy prezentowany polski punkt widzenia, bo przypomnę, że w żadnym kraju europejskim, począwszy od Niemiec, nie ma tak dużego skoncentrowania kapitału obcego. Nie waham się tego powiedzieć, obcego, czyli no, nie niemieckiego na przykład. Tak? Niemcy w życiu by nie dopuszczyli do sytuacji, w której większość rynku medialnego by były w rękach Szwajcarów, Finów albo Polaków.
Pytanie, które łączy się z osobą Jana Tomasza Grossa, który nie wiedzieć dlaczego w dziwny sposób wyrósł na autorytet naukowy w kwestii Holokaustu i w kwestii sytuacji Żydów w Polsce w czasie II wojny światowej. Jaką postacią jest Jan Tomasz Gross?
Niejednoznaczną. Przypomnę, o czym się nie mówi, w latach 90. wraz ze swoją żoną popełnił bardzo wiele bardzo cennych publikacji, zajmował się sprawą zbrodni sowieckich wobec Polaków. Bardzo duże zasługi położył na tym polu. Przypomnę, że on nie jest historykiem, tylko socjologiem. Miał napisać artykuł w pracy zbiorowej. Ktoś mu podsunął temat jedwabnego, napisał ten artykuł i następnie stwierdził, że to jest dobry temat do wykreowania. No nie ukrywajmy też siebie, no bo przecież w nauce też ludzie próbują zrobić karierę, tak? No on zrobił, niebywałą na Zachodzie karierę. I podszedł do sprawy, czy naukowo, czy nie, mam duże wątpliwości, po prostu napisał książkę Sąsiedzi, która w dużej mierze nie została wykreowana, tylko po prostu trafiła w taki moment, w którym właśnie szczytowy moment tych rytuałów pokuty, czyli takiej mody na przepraszanie, kiedy to przywódcy państw przepraszali za wszystko, tak? Francuzi przepraszali za swój rzeczywisty udział w wymordowaniu Żydów podczas rządu Vichy. Amerykanie zaczęli przepraszać też za zbrodnie popełnione na ludności rdzennej, na Indianach. Doszło do tego, że nawet Saddam Hussein zaczął przepraszać, już nie pamiętam za co. W każdym razie była to narody europejskie przepraszały za kolonializm. Niemcy oczywiście przepraszali za swoje zbrodnie i oni byli wcześniej. Natomiast ta fala rytuałów podkuty się właśnie wówczas na przełomie lat 90. i 2000. rozlewała. I to był taki top temat, po prostu ta książka została podjęta przez środowiska Gazety Wyborczej i tak dalej. Ja się naukowo zajmowałem tym i przyznam, że z osobistego punktu widzenia powiem, że właśnie dlatego jestem tu, gdzie jestem i mówię o tym przez sprawę Jedwabnego, ponieważ ja pisząc doktorat zupełnie czegoś innego zająłem się tym tematem, bo uważałem, że jest to temat bardzo ciekawy, zresztą do dzisiaj nie jest przebadany, bo w każdym innym państwie, na przykład w Niemczech byłoby 10 książek na temat monografii, na temat debaty o Jedwabnym.
Czy ekshumacja i ponowne zbadanie Jedwabnego jest konieczne, żeby sprawę Jedwabnego wyjaśnić?
Tak samo jak domagamy się poszanowania praw religijnych wynikających z naszej religii, jeżeli, a tak nie ma podstawy, żeby to kwestionować, jeżeli Żydzi, nasi starsi jakby bracia wierzę, przypomnę, uważają, że są bardzo poważne przeszkody, żeby dokonać tej ekskumacji. Reguły są regułami, tak? Dotyczą i Jedwabnego, i wszystkich innych Żydów, tak? Których nie wolno wedle ich religii naruszać ich spokoju, no to ja bym nie podejmował tego dalej, tak jak domagamy się szanowania praw katolików, tak samo no, musimy to rozumieć. Natomiast oczywiście, abstrahując od tego, to, co zostało opublikowane już o Jedwabnym, daje uzasadnione powody do tego, żeby powiedzieć, że zginęło tam na pewno nie 1600 osób i na pewno nie 1000 osób, tylko o wiele, wiele mniej, co też już było widać po samej wielkości i tak dalej, tego miejsca, gdzie zostali w tak bestialski sposób spaleni. Według mnie, to też chciałem powiedzieć a propos tego sporu, tego konfliktu pamięci są bardzo potrzebne, tak? Ponieważ tak naprawdę sprawa Jedwabnego wyszła nam bardzo na dobre. Ja szczegółowo w habilitacji Transformacja pamięci, książkę napisaną już 7 lat temu, pokazywałem drogę, że nie byłoby koncepcji na nową politykę historyczną Polski, która urodziła się jako koncepcja w 2004 roku wśród niszowych wówczas środowisk intelektualistów prawicowych, którzy obecnie od 15 lat wprawiają w ruch tę politykę historyczną, od 2 lat z dużym impetem, wcześniej powiedzmy troszkę powiedziałbym nawet w podziemiu, tak? I nie byłoby tej idei, żeby inaczej prowadzić polską politykę historyczną, żeby w ogóle ją prowadzić w sposób przemyślany i skuteczny bez debaty w Jedwabnym. Ta debata w Jedwabnym uświadomiła nam, Polaków, coś bardzo ważnego, że jeżeli nie będziemy prowadzić polityki historycznej, tylko będziemy obserwować, jak ją prowadzą Niemcy, Rosjanie, a prowadzą bardzo skutecznie, no to wtedy nie dziwmy się temu, że o Polsce będzie się mówić tak, jak się mówi, tak? To był punkt zwrotny. Mogę to udowodnić naukowo, że to był punkt zwrotny. Następnie była debata o Centrum Przeciwko Wypędzeniom, gdzie też, co ciekawe, cała arena polityczna Polaków w debacie publicznej stanęła po jednej stronie, tak? Po stronie polskiej racji stanu. Pierwsze dni po wybuchu tej kontrowersji ostatniej w sprawie nowelizacji IPN-u miałem naiwne wrażenie, że tak będzie i teraz. No niestety nie do końca, ale to już nie wnikajmy w politykę. Niemniej jednak, reasumując, chodzi o to, że konflikty pamięci są czymś bardzo pozytywnym. Dlaczego? Ponieważ pamięć jest rzeczą bardzo ważną w życiu zbiorowości, ale pamięć żywa, ponieważ pamięć bez nośników pamięci, bez kogoś, kto ją podtrzymuje, po prostu umiera. I martwa pamięć to nie jest żadna pamięć, po prostu martwa pamięć to jest zapomnienie, tak? A co jest warunkiem tego, żeby pamięć żyła? Żeby budziła emocje. Im większe emocje, tym lepiej, tak? Zobaczmy, ile pozytywnego z perspektywy długofalowej, naukowej, ja to przewiduję, ale daję gwarancję, że tak będzie. Ile dobrego zrobi ta debata? Przecież mówi się, że ona popsuła nasze idealne stosunki z Izraelem. Jakie idealne stosunki? Gdyby te stosunki były idealne, to by jedna nowela pewnej ustawy i jedna wypowiedź pani ambasador nie zepsuła, nie zburzyła nam tych relacji. To był nasz mit. Mit, tak samo jak polityczne rytuły pokuty, ja to wykazywałem, tak? Jeżeli do przeszłości nie podchodzimy zgodnie z prawdą, nie podchodzimy nie bojąc się kontrowersji, jeżeli układamy, zamiatamy pod dywan, no to tak samo jak w konflikcie małżeńskim, tak? No, nie ułożymy sobie stosunku, przepraszam, z małżonkiem, z drugim człowiekiem, z pracodawcą, jeżeli nie będziemy mówić o tym, co nas boli, tak? Jedyną metodą, żeby ułożyć stosunki z drugim człowiekiem, a także z inną zbiorowością, z innym narodem, jest nietłumienie tego, tak? Jeżeli mamy emocje negatywne, to musimy je wypowiadać. I tak samo w odniesieniu do konfliktów pamięci. Ja się odwołuję tutaj do teorii socjologa niemieckiego Dahlendorfa, który właśnie na innym przykładzie pokazał, że wszelkie konflikty są czymś błogosławionym. I uważam, że konflikty pamięci są rzeczą bardzo pozytywną i na pewno są czymś lepszym, aniżeli tak idealne stosunki, jak mieliśmy z Izraelem przez 25 lat, a to był po prostu bzdura. W tej chwili w Izraelu widzimy, jakie są pokłady niewiedzy młodych Izraelczyków, bo ja wiem, bo widzę, śledzę badania niemieckie i inne na temat świadomości historycznej młodzieży. Tak? To polska młodzież, się mówi, że jest tak niewyedukowana historycznie, to jest po prostu genialna historycznie, tak? Porównawszy z badaniami świadomości historycznej młodych Niemców, to dla młodych Niemców nie jest problemem to, czy to Polacy mieli jakiś współdział w zagładzie i tak dalej, tylko dla niemieckiej edukacji problemem jest to, żeby w ogóle niemiecka młodzież dowiedziała się, kto to był Hitler, tak? Bo przeprowadzano ankiety naukowe, gdzie bardzo duża ilość, bodajże chyba ponad 1/3 niemieckiej młodzieży w ogóle nie kojarzyła faceta, tak? Jaki Adolf? Oni nie wiedzą, o co chodzi, tak? Upłynęło 80 lat od końca wojny, tak? Pamięć, jak to się fachowo mówi, komunikatywna, ta utrzymywana w rodzinie poprzez świadków historii ich opowieści, zamieniana jest z prostego powodu, z tego powodu, że oni umierają, na pamięć kulturową. I teraz jeżeli instytucje państwowe nie podejmą tego wysiłku przekazywania pamięci, to ta pamięć po prostu umiera. W związku z tym rzeczą naturalną po 70-80 latach jest to, że trzecie czy czwarte pokolenie no, coraz mniej o tym wie, tak? Jeśli nie ma edukacji. Gdyby coś nas, naszych emocji nie rozpalało, to byśmy się tym nie interesowali, tak? Myślę, że bardzo dużo ludzi w Izraelu wreszcie się dowiedziało, no pytanie, czy oni to przyjmują, czy nie, tak? Dowiedziało się, że może nie jest tak, jak myślą, a przecież skąd oni tak myślą? Dlatego, że przez wiele lat jeździli na Marsz Żywych do Oświęcimia, do Auschwitz i oni jeździli tylko tam. Oni lądowali na lotnisku w Krakowie, byli przewożeni autokarami klimatyzowanymi do Auschwitz, szli w tym Marszu Żywych, jechali do Krakowa i wracali. Tak? Dopiero od kilku lat, no może w tej chwili od 10 już, bo czas płynie, przyjęto w większości taki postulat, żeby również oni zobaczyli Kraków, Kazimierz, żeby dowiedzieli się może też coś nie tylko o śmierci Żydów, ich przodków, ale także o życiu, bo przypomnijmy, o tym się w ogóle nie mówi, a w Izraelu mało kto o tym wie. Bardzo duża część, chyba 1/3 społeczeństwa izraelskiego jest w tej chwili potomkami polskich Żydów. Przecież w tym pokoleniu wcześniejszym polityków zdecydowana większość premierów Izraela byli, prawdę mówiąc, Polakami, no bo jeżeli się urodzili na terenie II Rzeczpospolitej, no to tak samo jak Polakami, ofiarami II wojny światowej byli obywatele pochodzenia żydowskiego, to tak samo oni, tak? Była kiedyś taka parę lat temu wspaniała wystawa w Warszawie, gdzie można było naocznie zobaczyć, ilu premierów, ile elity, jaka duża część elity izraelskiego państwa pochodzi z Polski. Tłumaczą w tej chwili w Izraelu, że cała ta kontrowersja powstała dlatego, że nie mieli tłumaczenia polskiej ustawy IPN-owskiej na hebrajski, tak? Że czerpali z mediów. No bardzo przepraszam, ale jakby tak zobaczyć, no na pewno o wiele, wiele, wiele więcej osób w Izraelu zna język polski z przyczyn rodzinnych, aniżeli Polaków, nie hebrajski już nawet, ale nawet niemiecki, tak, czy francuski. No zresztą jak tak nowoczesne, wspaniałe państwo, skuteczne jak Izrael mogło dać polecenie pani ambasador, żeby tak, a inaczej zareagowała, na podstawie czego? Bez tłumaczenia? No przecież to jest zupełnie niemożliwe, tak? Przecież każde państwo ma swoje służby, które natychmiast mogą przetłumaczyć coś takiego, zanim się zabierze w tej sprawie głos.
Na koniec jeszcze tylko powiedzmy o czymś, co już krąży w postaci memów nawet po internecie, że najbardziej dyskryminowaną grupą w czasie II wojny światowej byli naziści, dlatego że wszędzie były napisy, że wszystko było tylko dostępne dla Niemców. To jest chyba taki idealny produkt polityki historycznej Niemiec.
Taka gruba kreska oddzielająca nazistów od Niemców, to nie jest wymysł obecnej klasy politycznej. W zasadzie to jest wymysł końca lat 40., lat 50., kiedy Niemcom bardzo zależało na tym, żeby w jakiś sposób się wybielić z tej strasznej przeszłości, bo nie ukrywajmy, również dla zbrodniarza popełnienie zbrodni jest traumą, tak? Ogromna ilość, miliony Niemców, żołnierzy Wehrmachtu wracało do domów w latach 40., a nawet do 55. roku, tak? Ponieważ mało kto wie, że 10 milionów niemieckich żołnierzy wracało dopiero później, nie w 45. roku, tylko do 55. roku z niewoli sowieckiej i tak dalej, mieli swoje traumatyczne przeżycia i oni przychodzili do domu i dokładnie nie mówili nic o tym, no bo kto by się chwalił tym, że uczestniczył w mordowaniu i tak dalej, tak? I do lat 60., roku 68., oni milczeli. Oni pracowali, milczeli, mijali się, nie mówili o przeszłości, tak? I dopiero drugie pokolenie Niemców, ci Niemcy, którzy urodzili się po wojnie i w wieku 15-20 lat zaczęli dochodzić do świadomości, oni zaczęli pytać, tato, a co ty robiłeś w czasie wojny? No i wtedy, a dopiero wtedy państwo zaczęło zajmować się polityką historyczną w sensie takim, żeby może zacząć zacząć, może powiem tak, elity niemieckie wtedy zrozumiały, że nie da się tego zamieść pod dywan, także coś trzeba zrobić. I podjęto bardzo mądrą, ale jaką inną można było podjąć decyzję, no bardzo pragmatyczną jak na Niemcy decyzję, żeby jednak powolutku brać na siebie tą winę, powolutku, ponieważ trwało to aż do lat 80. Jeszcze wracając do tego wątku na początku, kanclerz Kohl zupełnie nie chciał przyznawać tego, że to Niemcy są. On z trudem przyznawał, że to naziści są winni, tak? Ale na pewno nie Niemcy. On dochodził do władzy pod hasłem tego zwrotu duchowo-moralnego, który co głosił? Głosił to, że miejmy odwagę mieć dumę z tego, że jesteśmy Niemcami. A jak tu mieć odwagę, skoro panował tam przez tyle lat negatywny nacjonalizm, czyli wręcz odwrotnie, tak? Trzeba było się wbić w piersi. Właśnie w połowie lat 80. on doszedł do władzy pod hasłem zróbmy z tym porządek, tak? Owszem, weźmijmy już na siebie tą winę, którą już trzeba wziąć, zapłaćmy te odszkodowanie i zajmijmy się teraz wyszukiwaniem powodów do dumy, bo zresztą to jest zrozumiałe, no każdy naród chce mieć powodu do dumy, tak? No Niemcy nie mogli przez tyle lat, oni nawet nie mogli czuć się Niemcami, aż do lat 90., tak? Ponieważ przyznawanie się, stąd to pojęcie negatywny nacjonalizm, tak? Przyznawanie się do tego, że są Niemcami, mówienie naród, prawie że było słowem zakazanym w Niemczech, tak? Do połowy lat 80. czy do końca istnienia RFN. Także powoli, ale Niemcy wpisały sobie jakby no, taki konsensus demokratyczny, zresztą bardzo mądrze, że lepiej przyznać się do winy, wziąć na siebie odpowiedzialność, przynajmniej symbolicznie za, ale również finansowo za zbrodnie, żeby móc zacząć normalne życie nowe wśród nowej rzeczywistości politycznej. Oni chcieli wziąć na siebie winę, żeby zakończyć, żeby ta przeszłość już przeminęła. Tak dlaczego? Dlatego, że Niemcy były bardzo bogate gospodarczo, a nie mogły odgrywać ważnej roli w sferze ekonomii, w sferze politycznej w latach 90. A przecież byli zjednoczonym państwem, kanclerz Kohl był kanclerzem zjednoczenia i on chciał już Niemcom zapewnić naturalne poczucie dumy, ale również chciał zapewnić pozycję międzynarodową odpowiadającą sile gospodarczej. A jak można było to uczynić? No nie można było zlekceważyć ogromu zła. Trzeba było się wziąć na siebie odpowiedzialność, przyznać się. Dlatego do dzisiaj oni się bardzo ładnie przyznają do winy, zwłaszcza ta lewica, czyli SPD. Jak to się przekłada na politykę wewnętrzną? To już jest zupełnie inna sprawa. Co innego mówią do wewnątrz, a co innego na zewnątrz. Ale to oświadczenie ministra spraw zagranicznych jest typowym oświadczeniem, takim, który zdaje sprawę z tego, jakie jest stanowisko Niemiec, ale które w tym akurat sporze bardzo nam pomogło i myślę, że ten spór będzie się powoli wyciszał. Nie przesadzajmy z tym ogromem tego zła, które się zdarzyło przez ten konflikt pamięci. Myślę, że długofalowo zdarzyło się bardzo dobrze, ponieważ to Polacy i polski rząd ma w tym sporze rację.
Myślę, że to jest doskonały moment na zakończenie naszego programu. To była doskonała puenta. Słuchali Państwo historii, jakiej nie znacie. Gościem dzisiejszego programu był profesor Bartosz Korzeniewski. Dobranoc.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.